Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy radiosłuchacze, w naszym studiu gościmy dziś laureatki konkursu Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bierzeństwa. Pani Anna Kondraciuk, Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Pani Anna Szaruszunowicz, Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
I pani Iwona Zinkiewicz, Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Drogie panie, co to było bierzeństwo, kiedy to się wydarzyło?
Historia zaczęła się w 1915 roku, kiedy to nasi przodkowie, najczęściej to byli białoruscy chłopi, zamieszkali na terenach zachodnich zaboru rosyjskiego, ale również z innych ziem, z jakiegoś powodu udali się na wschód, zaczęli uciekać. Wtedy się rozpoczęła, udali się na wschód, tam się nimi zaopiekowano, zajęto, zamieszkali, mieszkali tam no, około, powiedzmy sobie, 7 lat. Niektórzy pozostali na zawsze, niektórzy zginęli.
A dlaczego oni w ogóle uciekali? Co było powodem?
Powodem przede wszystkim była po prostu polityka władz carskich, która wzorując się na wcześniejszych doświadczeniach sprzed 100 lat i jeszcze wcześniejszych, tak zwanej taktyki spalonej ziemi, jeżeli wszyscy wyjadą i domostwa, wszystko zostanie zniszczone, to znaczy, że wrogowi nic nie pozostanie. Ale z tym, że takie jeszcze małe sprostowanie, dlatego, że tak naprawdę to jeszcze wcześniej zaczęło się to bierzeństwo nie tylko od tych białoruskich chłopów, ale przede wszystkim, jak u nas w Białymstoku, od fabrykantów, którzy musieli swoje fabryki, którzy byli Niemcami, Żydami. To jest właśnie ciekawe, że będąc Niemcami uciekali przed Niemcami. Pakując swoje całe wyposażenie fabryk, musieli również jechać w głąb Imperium Rosyjskiego. I tu jest właśnie taka ciekawa rzecz, że przecież tej granicy nie było, bo tutaj też było to Imperium Rosyjskie, więc tak samo jak ci białoruscy chłopi, to wcześniej jeszcze musieli fabrykanci i ważniejsi po prostu, ci, którzy po prostu jacyś mieli majątek, oni musieli z tym uciekać również w głąb Imperium Rosyjskiego, więc także nie dotyczyło to tylko tej grupy ludności.
Niektórzy jakby rozróżniają dwa terminy, ewakuacja właśnie fabryk, urzędników, biur, tych niemieckich, tych żydowskich, tych nawet polskich, od bierzeństwa, które kojarzy się właśnie z ucieczką, a nie z ewakuacją. To jest bardzo ciekawe rozróżnienie i można o tym mówić. Mówi się na przykład o tym, że Czesław Miłosz był w bierzeństwie. Ja myślę, że on był ewakuowany.
Już jesteśmy bardzo w temacie bierzeństwa. Książka, jak wiemy, opisuje tak wydarzenia, jakie się działy w czasie bierzeństwa. Opisuje historie, które się wydarzyły w waszych rodzinach, jak rozumiem. Skoro jesteście laureatkami, to może opowiecie troszeczkę o tych historiach.
U mnie opisana jest historia mojej praprababci. Była to praca pisana wraz z moją mamą i babcią, kategoria grupowa. Praprababcia nazywała się Paraskiewa Hilimoniuk. W 1915 roku miała 23 lata. Była już kobietą zamężną, miała dwójkę dzieci. Trzyletnią prababcię, moją Zinowię i dwuletniego syna Pawła. Mieszkała we wsi Morze. Obecnie powiat hajnowski, gmina Czyże. I też długo się wahali, zresztą jak wszyscy inni mieszkańcy wsi, czy wyjeżdżać, czy zostawiać to, czego się dorobili tutaj przez lata. Ale ze wsią Morze sąsiadują nadal Krywiatycze. I Krywiatycze całą wsią opuścili wcześniej, wyjechali w bierzeństwo. No i tak też zrobili wszyscy mieszkańcy wsi Morze. Niemcy dogonili ich w okolicach Pińskich Błot i kazali zawracać. Moi pradziadkowie postanowili swoją córkę chociaż wypchnąć dalej. Bali się o jej życie. Krążyły opowieści, że Niemcy będą kobietom obcinać piersi, dzieci palić żywcem i kazali swojej córce jechać dalej do rodziny w Moskwie. Miała tam dwóch wujów. A sami zawrócili się i ze swoimi wnukami wrócili do wsi, co się potem z perspektywy czasu okazało dobrą decyzją, bo nic złego ich nie spotkało ze strony Niemców. A praprababcia Paraskiewa przeżyła w Moskwie 7 lat. Na początku mieszkała u brata mamy, był koniusznym na carskim dworze. Ona pracowała zaś w fabryce włókienniczej. I takie historie potem opowiadała mojej babci, jak przyszła już rewolucja, jak rewolucjoniści zajęli fabrykę. Uwagę mojej praprababci przykuły zabawki dziecięce, które leżały porozsypywane na podłodze. Praprababcia szczęśliwie wróciła po 7 latach do swojej wsi, tylko z tym wiąże się, można powiedzieć, w dłuższej perspektywie to, co się stało. Jej dzieci nigdy już się z nią nie związały tak mocno, takimi relacjami matka-dziecko. Jest taka anegdotka, krąży w rodzinie, jak moja prababcia zobaczyła swoją mamę po tych 7 latach, była już wtedy 10-letnią dziewczynką, zawołała swojego brata i powiedziała: Paweł, chody, zobaczysz swoją mamę. Bo tak jakby nie dopuszczała do siebie, że to też jest jej mama. Mimo że się potem polubiły, mieszkały razem i żyły bardzo dobrze w zgodzie, to już tej relacji takiej prawdziwej i miłości nigdy nie było.
Jednak ta rozłąka, tak?
Myślę, że przyczyniła się do tego bardzo. Potem praprababcia całą swoją miłość, którą nie przelała na dzieci w tych początkowych latach, oddała swoim wnukom. I szczególnie była związana z moją babcią, dlatego moja babcia zna też najwięcej historii z bieżeństwa.
I takich szczegółów, jak te zabawki rozsypane.
I takich szczegółów.
Bardzo cenne historie. O tym się nie słyszy. Tak? Nigdzie nie można tego wyczytać, a teraz będzie można.
A teraz będzie można. Ja bardzo zazdroszczę Ani tej opowieści o zabawkach. Nawet o tym chodzi, zobacz swoją mamę, mimo że to jest tragiczne, tak? Moja praca nazywa się Historia niewiedzy. W mojej rodzinie o bieżeństwie trudno powiedzieć dlaczego. Trochę to w pracy wyjaśniam, zapraszam do lektury. Się nie mówiło. Natomiast panował jakiś taki klimat, jakiejś takiej historii, opowieści o czymś, co się zdarzyło stosunkowo niedawno, tak? No bo to dzisiaj jest 100 lat temu. Jak ja byłam dzieckiem, to było powiedzmy 70 lat temu, a o czym nikt nie opowiadał, o czym nigdy się nie uczyliśmy, o czym rodzice między sobą, dziadkowie między sobą chyba też nie rozmawiali. Moi dziadkowie każde osobno jeszcze wyruszyło w bieżeństwo. Moja praca nazywa się Historią niewiedzy. Jak czytałam pracę do książki, to w taki dobry sposób, bez zawiści, zazdrościłam tym, którym się udało zachować jakieś ślady, jakieś pamiątki, bo czasami właśnie tak się dzieje, że zapominamy, że trzeba pytać, nie pamiętamy o tym, że trzeba zapamiętywać opowieści starszych, że trzeba je notować, że warto, nigdy nic nie trzeba, że warto je notować, że warto pamiętać, że z tego się buduje przecież nasza tożsamość, kim ja jestem, tym, kim byli moi przodkowie, którzy wrócili, super, ale ja nic więcej nie wiem, tak?
Także tutaj akurat u mnie było zupełnie inaczej jak u Ani, dlatego że tak naprawdę w moim dzieciństwie wydawało się kiedyś, że wszyscy kiedyś wyjeżdżali do Rosji. To jest dosyć taka ciekawa rzecz, dlatego że mój dziadek, tato, urodził się w 1894 roku, czyli wyjeżdżając w bieżeństwo, był już dorosłym człowiekiem. I dziadek zmarł, jak ja miałam 6 lat, ale że mieszkał z nami, więc ja pamiętam, że zawsze przychodzili do niego koledzy, rodzina, koleżanki, no bo to były jeszcze czasy, kiedy nie wszyscy siedzieli przy telewizorach, tylko po prostu się spotykali i zawsze o tym bieżeństwie. Może to słowo bieżeństwo niekoniecznie padało, ale wszyscy do tej Rosji jechali. Ja byłam święcie przekonana o tym bardzo, bardzo długo, że tak naprawdę kiedyś wszyscy do tej Rosji jeździli. I to jest właśnie, dopiero po raz pierwszy zastanowiłam się nad tym, że do Rosji nie wszyscy jeździli, jak poszłam do pracy w 1998 roku do Czarnej Białostockiej, kiedy mój bezpośredni przełożony, pochodzący z dzisiejszego województwa pomorskiego, spod Gdańska, powiedział coś takiego, że co ja mu to opowiadam, jak oni wyjeżdżali, o co chodzi, jak oni przez granicę przejeżdżali. Ja byłam zdziwiona, jak to on mógł nie wiedzieć. Ale teraz, jeżeli chodzi o moją pracę, bo akurat pracę, jaką zrobiłam na ten konkurs dotyczyła mojej babci ze strony mamy akurat, która urodziła się w 1911 roku. I tutaj przede wszystkim zapamiętana była taka historia, którą może nie od babci słyszałam, bo babcia też zmarła, jak ja miałam 6 lat, ale ona z nami nie mieszkała, ale bardziej od mamy, dlatego że babcia wraz ze swoją 3 lata starszą siostrą i mamą i babcią wyjechały w to bieżeństwo. Czyli tak naprawdę wyjechały to 4 kobiety, w tym tylko 2 były dorosłe i wyjechały aż do Orenburga na Uralu. I tutaj zachowała się taka historia w tych opowieściach rodzinnych, że kiedyś jak babcia i jej siostra chodziły w tym Orenburgu do szkoły, to pan ich podwiózł na wielbłądzie i one na tego wielbłąda siadły, ale wielbłąd troszeczkę podszedł i dalej usiadł i nie chciał dalej iść. Po prostu uparte zwierzę iść dalej nie chciało. I one zsiadły, poszły do szkoły i kiedy wracały, to zobaczyły, że ten pan dalej nad tym wielbłądem tam stoi, pali ogień, wszystko robi, a wielbłąd dalej siedzi. I ta opowieść cały czas była w naszej rodzinie. Ja co prawda nie zrobiłam takiej pracy literackiej czysto, tylko to był taki kupiony przeze mnie kufer, który został wykonany taką techniką dekupaż opisującą, pokazującą całe te historie i też opis tej historii mojej babci z tą śmieszną historią i z tragiczną, kiedy to ich mama tam zmarła na tyfus i one już wracają tylko ze swoją babcią, czyli moją prababcią. Ale tak jak powiedziałam, bieżęctwo w mojej rodzinie było od zawsze, więc tutaj akurat to jest taka odwrotna historia.
Co ludzie, to historia. Każda historia z tej książki jest inna. I fajne jest też to, warto chyba to powiedzieć, że właśnie nie mieliśmy obowiązku pisania prac literackich. Ona się odżegnuje od tego, że napisała pracę literacką, napisała komentarz. Zwykle były jakieś tam komentarzyki, ale też to były też filmy, to był spektakl teatralny, to były prace plastyczne. Niezwykłą jakby formułą tego konkursu było to, że był tylko temat i dalej, proszę bardzo, hulaj dusza, tyle co, na tyle co wyobraźnia pozwoli. I dlatego też ciekawe jest to, co nas to bieżeństwo wzbudzało, bo nie tylko właśnie słowa, opowieści, ale też na przykład obrazki, tak jak u Iwonki, czy u wielu innych autorów, nawet najmłodszych. Ania na pewno pamięta, jakie były prace plastyczne najmłodsze.
Tak, prace plastyczne Anastazji Gromadzkiej, która narysowała cykl grafik. Po prostu o wyjeżdżających ludziach, które oczywiście wszystko u Anastazji kończy się dobrze. Była też praca Kasi Iwaniuk, rodzeństwa Igora i Leny Fiedoruków. I bardzo nas to cieszy, że było też zainteresowanie wśród tak małych uczestników.
Czyli ten konkurs, młody, który odbył się 2 lata temu, no rozpiętość wiekowa, jak słyszę, no to było bardzo duże.
On w ogóle nie miał żadnych granic, ani wiekowych, ani formalnych.
Z tego, co pamiętam, pracy. Najmłodszy uczestnik, być może 5 czy 6 lat, najstarszy chyba 82 czy 3.
Wspominałam, próbowałam się przygotować, sprawdzałam, czy gdzieś tam w mojej pamięci coś utkwiło z lekcji historii na temat bieżeństwa. I powiem szczerze, że nawet zaczęłam pytać znajomych, czy może to moja pamięć tak daleko nie sięga. I nie pamiętam, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie. Na lekcjach historii ten temat był przemilczany.
W szkołach mało się mówi, mało jest lekcji historii, może za mało szczegółowo i tak dalej. Kiedyś były takie pomysły, żeby uczyć historii regionalnej. Może wtedy padłoby to słowo, prawda?
Tak w ogóle to myślę, że w ogóle pierwsza wojna światowa jest zapomniana w tych lekcjach historii. Nie tylko samo bieżeństwo, ale cała pierwsza wojna, bo ta druga jest już tak mocno, mocno, przynajmniej z moich lekcji historii, jest w te czasy dużo, dużo wcześniejsze, kiedy uczymy się o tych wszystkich królach, a pierwsza wojna gdzieś tam moim zdaniem umknęła.
Znaczy pierwsza wojna kończy się odzyskaniem niepodległości i tyle o niej zasadniczo chyba
tak, wiemy, tak? Tak, i to jest tylko tyle o tej pierwszej wojnie, więc i tak naprawdę niewiele jest. Nie tylko o bieżeństwie, ale w ogóle o tej wojnie.
Mój syn teraz jest w pierwszej klasie liceum. Miał klasówkę z pierwszej wojny, więc zajrzałam do tego podręcznika. Tam nie ma słowa o bieżeństwie. Tak? On się uczy w białostockiej szkole. Z polskiego podręcznika nie ma. No i ja może to rozumiem, tak? Że może na lekcjach historii może jest trudno. Teraz jest tak skonstruowane nauczanie historii w szkołach, że XX wieku uczą w klasach w liceum. W liceum, tylko w szkołach tych ponadgimnazjalnych czy w technikach. Być może dzięki temu dałoby się rozpisać, dałoby się coś wstawić. Myślę, że ten konkurs, że nasze istnieje, że książka pani Anety Prymaki-Oniszk wszystkie działania, które podjęliśmy, które podejmiemy, są też po to, żeby ono weszło do świadomości. Ale tak naprawdę wejdzie do świadomości wtedy, kiedy będzie na klasówce.
Skąd w takim razie wziął się tak duży odzew na ten konkurs?
Ja myślę, że to jednak się działo tutaj w nas, w tych wszystkich ludziach z Podlasia i nie tylko z Podlasia, których przodkowie byli w bieżeństwie. To jest też rozliczenie się z samym sobą, z udowodnieniem tego, co możemy zrobić teraz dla naszych przodków, co im jesteśmy winni. Też dowiedzieć się sporo o sobie.
No ja myślę, że tak jak Ania mówi, że to cały czas w nas było, to po pierwsze. Po drugie, no może tutaj troszeczkę też powiem inaczej niż tutaj poprzedniczki. Tak samo jak to bieżęctwo, które cały czas było ze mną i wydawało mi się, że ci, którzy bieżęctwo pamiętają, to będą żyli przez cały czas. I kiedy powstawała książka, zwłaszcza Anety Prymaki, to ja wtedy sobie uświadomiłam, że to nie jest żaden początek, tylko tak naprawdę koniec czegoś, bo tych ludzi już nie ma i my już zapytać nie możemy. My możemy gdzieś tam pogrzebać w swojej pamięci i być może dlatego ten odzew też był bardzo duży, bo każdy z tej swojej pamięci gdzieś tam pogrzebał. Albo swojej, że słyszał od swoich dziadków, rodziców, bo przecież też byli starsi uczestnicy, czy też w ogóle ten temat żył. Był tak jak dla niektórych, jak Ani, był historia jakiejś niewiedzy, ale istniał. Albo tak, że tak jak u mnie, że wydawało się, że to wszyscy w to bieżęctwo jechali, ale w pewnym momencie przychodzi taki czas, że już tych bieżęców nie ma, więc my nie mamy o kogo zapytać, więc być może po to, żeby coś zostało.
Tak.
Bo już tych historii dalej nie będą przekazywane.
Jak my nie opowiemy, jak ja nie powiem swoim dzieciom, to już nikt ich nie wysłucha, tak? Dzięki temu, mimo że miałam tą niewiedzę, nie miałam wiedzy, uznałam, że trzeba skleić to, co jest, zostawić. Bo inaczej koniec. Nie ma, nie będzie. Jakby ostatni świadkowie odeszli, tak jak mówi Iwonka, i my staliśmy, nie wiem, takimi świadkami zapośredniczonymi, jak to powiedzieć ładnie. Jesteśmy, bo wrócili. Jesteśmy. Fajnie, że wrócili. Dziękujemy i się odwdzięczamy. Najprościej. Odwdzięczamy się właśnie w ten sposób, bo już innego nie ma. Może należało 10 lat temu wziąć magnetofon, nagrać, posłuchać.
No nawet 20 lat temu. Nawet 20, bo te 10 lat. Tak. I 20 to jeszcze byli ci, którzy w tym bieżęstwie byli. I takie pokolenie moje, a nie tych 40-parolatków, to są ostatni, bezpośredni,
Słuchacze.
Potencjalni słuchacze, bo już ci młodsi, to już jest przekaz następny.
Ja bym nawet użyła stwierdzenia świadomi słuchacze, bo ja byłam takim nieświadomym słuchaczem. Tak, dziadek mi coś tam opowiadał, jakieś tam były wspomnienia, no ale jako za dziecka ciężko mi było zapamiętać te wszystkie szczegóły.
Ja też myślę, że ludzi naszła taka refleksja, jak to Aneta Prymaka powiedziała, oni opowiadali, ale my nie słuchaliśmy. I w końcu ludzie się zorientowali, że tracimy bardzo ważny kawałek historii naszej ziemi. Że jeszcze kilkanaście lat i to już będzie kompletnie zapomniane. I to był naprawdę ostatni moment, żeby to wszystko wyłapać i zapisać.
No i powstaje książka.
Pokonkursowa.
Opisująca te wszystkie wydarzenia, każdego indywidualnie. No pomysł tak nie wziął się znikąd. Kto zainicjował pomysł stworzenia książki? Czy on był już na samym początku, jak powstawał konkurs?
Konkurs był zorganizowany w 2015 roku. I czy był pomysł na książkę, trzeba by było pytać jury konkursowe. Natomiast we wrześniu 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie z autorami prac. Było to spotkanie w Supraślu i podczas takiej wspólnej rozmowy, wymieniania się swoimi historiami, swoimi refleksjami, padły wtedy pomysły, że warto by było jednak to wydać. Inaczej to byłby taki zapomniany epizod. Był konkurs i za chwilę go nie ma i te prace byłyby zapomniane. I wraz z Kasią Sawczuk, której niestety tutaj nie ma, i to głównie ona koordynowała tym całym projektem, śledziłyśmy, czy nie pojawiają się jakieś projekty, na które można by się załapać, żeby tą książkę wydać. No bo jednak to są spore koszta. I tak się złożyło, że Kasia odezwała się do mnie mniej więcej półtorej roku po konkursie. napisała: słuchaj, jest projekt z Muzeum Historii Polski, jest taki program Patriotyzm Jutra, możemy pisać wniosek. I okazuje się, że nasz wniosek został przyjęty i potem to już poszło tak automatycznie. Ja w to weszłam praktycznie bez żadnego zastanowienia. Mimo, że kompletnie nie mam doświadczenia, to było moje pierwsze w wydawaniu książki i nie żałuję tego.
Po prostu wszyscy wiedzieliśmy, że szkoda, żeby to zniknęło. Nie tylko dla nas, tych autorów, ponad 50 prac, które były, ale też dla naszego regionu, że to były jednak pamiątki, wspomnienia o tym czasie dawnym, ale też coś, co charakteryzuje nas, jacy byliśmy w 2015 roku, czy w 2014, jak trwał ten konkurs. Wszystko trzeba chwytać, wszystko trzeba zapamiętywać, bo za chwilę zniknie, roztopi się. Ten konkurs Patriotyzm Jutra dał taką ścieżkę, gdzie można pokazać jednocześnie moich dziadków i mnie, tak? Jednocześnie praprababcię Ani, proszę bardzo, Anię, tak? Ania kupuje nowe doświadczenia, świetnie. I Ania upamiętnia całą swoją rodzinę, bo praca była zespołowa, tak? I ta taka nietypowość tych historii w ich masie pokazywała, że trzeba zatrzymać się, że trzeba to wszystko ładnie skleić, upamiętnić, zatrzymać. Że to my tworzymy jakąś wspólnotę, ale wspólnotę w różnorodności. Każda historia jest kompletnie inna, inaczej wymyślana, bo niekoniecznie napisana. Ale my jesteśmy. My jesteśmy tacy, jakich stworzyliśmy my siebie, ale też oni, którzy wrócili. Cieszmy się i zatrzymujmy.
Czy wszystkich uczestników pracy znalazło się w tej książce?
Tak. Nie mogliśmy pominąć nikogo.
Czyli te rysunki dzieci,
tak, są
zdjęcia, tak,
pracy. Jest nawet załączona płyta ze spektaklem i z dwoma filmami.
Jest też wkładka z Gazetą Bieżeńską. Gazeta Bieżeńska była robiona przez młodych uczniów z Bielska. I też jest dołączona do książki, czyli wydruk gazety po prostu.
Jest kolejnym artefaktem artystycznym.
No już się nie mogę doczekać. Czy tą książkę można będzie zakupić?
Książki nie będzie można zakupić. Książkę można dostać na spotkaniach promocyjnych. Serdecznie już teraz zapraszamy. Centrum Kultury Prawosławnej 10 listopada, godzina 17. To będzie premiera naszej książki. A przedpremiera miała już miejsce. Było to pod koniec października w Warszawie na koncercie charytatywnym muzyka-cerkiew.pl. gdzie można było dostać książkę i ludzie bardzo chętnie dawali datki przy tym na hospicjum. Jest planowane także spotkanie promocyjne w Bielsku. Będzie połączone razem z projekcją filmu pana Jerzego Kaliny Bieżeńcy i również my też będziemy promować tam swoją książkę. Przygotowaliśmy dla Państwa quiz. Mamy kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy bieżeństwa. W którym miesiącu i w którym roku rozpoczęło się bieżeństwo? Kto wyruszał? Proszę wymienić kilka narodowości. Trzecie pytanie. Proszę podać 3-4 miejscowości w Rosji, do których docierali bieżeńcy. I ostatnie pytanie. Dlaczego i kiedy rozpoczęły się masowe powroty?
Odpowiedzi na te pytania mogliście Państwo usłyszeć też po części w naszym wywiadzie, ale może damy taką delikatną podpowiedź, gdzie można poszukać odpowiedzi na te pytania. Kto z historyków, pisarzy pisał o bieżeństwie?
Wszyscy, którzy interesują się bieżeństwem, na pewno już dawno przeczytali znakomitą książkę reportażową Anety Prymak i Oniszk. To przede wszystkim. Ale czytajcie Państwo również prace naszych regionalnych historyków, pewnie również innych, rosyjskich na przykład. Z regionalnych chciałabym wymienić przede wszystkim pana profesora Eugeniusza Mironowicza i pana profesora Olega Łatyszonka z Uniwersytetu w Białymstoku. Poza tym o bieżeństwie powstały znakomite prace literackie, może niekoniecznie poświęcone bieżeństwu, natomiast słowo bieżeństwo wpada w polskiej literaturze.
No na przykład chociażby w dosyć znanej książce Dziewczęta z Nowolipek, gdzie jest cały rozdział poświęcony bieżeństwu i nawet jest tak zatytułowany. Także jest jeszcze taka piękna książka, właściwie to praca magisterska chyba nawet, ale później powstała z tego książka Bożeny Dymianiuk-Bierzyncy. I oczywiście zbiór opowiadań bierzyńców, które kiedyś ukazywały się w Niwie. I teraz jest książka, która no oczywiście te wszystkie opowieści są po białorusku, wydane także przez Muzeum Małej Ojczyzny, przez Doroteusza Fionika, Bierzęctwo Darocha i Pawaroty, też po białorusku akurat. A wracając właśnie, tak jak Ania powiedziała, do tych takich literackich prac, które no nie są poświęcone bierzęctwu, no bo chociażby, ja mówię, te Dziewczęta z Nowolipek, gdzie książka opowiada o takim życiu czterech przyjaciółek z dzielnicy warszawskiej Nowolipki, gdzie właśnie, jak powiedziałam, jest cały rozdział w książce, w filmie, zarówno tym starszym, w starym kinie, jak i późniejszym, w reżyserii Barbary Sas, jest też ten epizod bierzęctwa i tak właśnie, zwłaszcza w tym późniejszym, kiedy wszyscy też jest ta ucieczka, są te słowa, że zobaczysz, co będą ci Niemcy robić. To, co Ania o czym mówiła, jak to straszono tych ludzi, żeby oni uciekali, co będą z ludźmi robić, to w tym filmie też jest. Pomimo, że nie jest to film o bierzęctwie, więc może warto też wrócić do takiej literatury pięknej. No i chociażby w Nocach i Dniach, nie wiem, to tak jak Ania może powiedziała, może tu jest ewakuacja akurat, może to niekoniecznie jest bierzęctwo. Ten ostatni rozdział i ta ucieczka z palącego się...
Nie musi być ewakuowana. To jest bierzeństwo.
A i oni uciekają wszyscy z palącego się Kalińca, czyli Kalisza tak naprawdę. I przecież też nie wiedzą, dokąd uciekają i jest to pierwsza wojna, więc to też jest, mimo
przecież
że...
Ile razy ten film oglądaliśmy,
tak,
i
dokładnie,
kiedy się pomyśli, że to bierzeństwo?
Że to jest bierzeństwo, dokładnie, jak później ta ostatnia scena, kiedy ten Żyd wiezie panią Barbarę i mówi, niech się pani, wielmożna pani nie boi, konie idą na pamięć. Dokąd idą? Dokąd jadą? Nie wiadomo,
na
ale
pamięć.
Ten, tak, na pamięć.
Tam nie pada to słowo, prawda? Więc sami musimy sobie
tak,
to powiedzieć.
Sami.
Ale kto na to wpadł, że chodzi o bierzeństwo? Są książki. Jest jedna na przykład powieść Marii Rodziewiczówny. Cała powieść, może niekoniecznie nie najlepsza, poświęcona właśnie tematyce bierzeństwa i odzyskania przez Polskę niepodległości. Ona była polską patriotką i bierzeństwo może nie jest tam opisane zbyt pochlebnie i wizja naszych przodków u Rodziewiczówny nie jest zbyt taka... no zachwycająca, ale jest, tak? I pewnie, i ta książka była wydawana cały czas. Ja mam wydanie z lat 80. z PRL-u, zakupione w antykwariacie. Było, tylko my nie wiedzieliśmy, że to było bierzeństwo, tak? Są, na pewno są jeszcze inne rzeczy, o których no, w tej chwili nie pamiętamy. Książka profesora Pawluczuka traktuje o czasach późniejszych, Judasz, tak?
Tak,
ale jest tam
tak.
Dużo.
Albo też
dużo
chociażby reportaż o końcu świata, gdzie mówi się
oczywiście
o tym końcu świata, tych powracających bierzeńców i powstaniu tutaj różnego rodzaju tych sekt, więc to także...
Zaprzemy się, znajdziemy jeszcze więcej. Tak. Na pewno jest, tylko nie umieliśmy na to patrzeć. Może dlatego, że nie było na lekcjach historii.
Jestem przekonana, że książka, którą stworzyliście wspólnie, będzie tym dobrym początkiem. Ludzie ją przeczytają, dowiedzą się, że można tak znaleźć informacje, że teraz to będzie taki początek takiej góry lodowej, która wydostanie z nas te wszystkie cenne informacje, które zanikają. Gdzieś tam się kończy możliwość ich zdobycia, a mamy ostatnią szansę.
Myślę, że jest jeszcze sporo rodzin, w których ten temat nie został poruszony, nie zostało powiedziane i mam nadzieję, że i ta nasza książka coś wyzwoli, zachęci słuchaczy do porozmawiania ze swoimi bliskimi. Może podzielą się z nami swoimi historiami. Zapraszamy również na stronę internetową bierzeństwo.cerkiew.pl, gdzie są opublikowane wszystkie prace konkursowe, ale też będziemy publikować historie, które... mam nadzieję, będą nadsyłać nam ludzie.
Drogie panie, wiem też, że miałyście okazję być na Syberii.
Tak, wyjazd na Syberię odbył się 2 lata temu, na początku września. Był to wyjazd dla 4 laureatów konkursu. Byłam ja, była Iwona Zinkiewicz właśnie, była Kasia Sawczuk i był Wiesław Choruży. Dodatkowo pojechała z nami Aneta Prymaka-Oniszk, która cały konkurs wymyśliła, przywróciła temat bierzeństwa do wiadomości publicznej. I był Aleksander Wasyluk ze stowarzyszenia Ortnet, który wraz z Anetą ten konkurs organizował. Pojechaliśmy szukać właściwie pozostałości bierzeństwa w Rosji. Chcieliśmy zobaczyć, czy jest tam pamięć o tych wydarzeniach, czy ktoś coś wie. Wyjazd był do Tomska na Syberię. Tam zaprzyjaźniliśmy się z rodziną Ziemlanowych. Głową rodziny był Baciuszka, ojciec Dionizy Ziemlanow. Wraz z matuszką Katią mieli 7 dzieci. W sumie teraz już są rodzicami 8 dzieci. Też to, co odkryliśmy, to tyczy się ich rodziny. To było podczas wieczornej rozmowy, takiej zupełnie na luzie, gdzie matuszka sobie przypomniała, że jej pradziadkowie to na początku mieszkali gdzieś tam w guberni wileńskiej i przyjechali do Tomska, ale ona to właściwie nie wie czemu. My tak sobie zażartowaliśmy, a pewnie są z bierzeństwa. Ona wtedy wyjęła swój telefon, zadzwoniła do mamy, dopytała o szczegóły, nazwiska, imiona, a myśmy mieli spis bierzeńców akurat z guberni tomskiej i tak sobie włączyliśmy i szukaliśmy i się okazuje, że znaleźliśmy te nazwiska. Zaskoczenie było wielkie naprawdę, bo oni nie byli tego świadomi, ani my nie byliśmy świadomi, że akurat rodzina, która się nami opiekowała podczas pobytu, to są właśnie potomkowie bierzeńców.
Także ja tutaj tak samo miałam ten zaszczyt być w Tomsku z obecną Anią oraz nieobecną Kasią, Wieśkiem, Anią i Alikiem. No i dla mnie ten wyjazd to było takie troszeczkę szukanie tych śladów przodków, chociaż moi przodkowie tam akurat nie byli. Wyjazd też był w dosyć takim trudnym okresie dla mnie życia, bo w 2015 roku zmarła moja siostra, więc to także było, jak gdyby muszę tą historię jakoś tam zatrzymać, bo może nie być komu. I co jest ciekawe, że kiedy byliśmy w tej syberyjskiej tajdze, to zawsze mówiło się, że Puszcza Knyszyńska, otaczająca zresztą Białystok, bardzo przypomina syberyjską tajgę. I zgadzam się z tym w pełni, patrząc na to, że faktycznie bardzo przypomina, bo przede wszystkim Puszcza Knyszyńska jest puszczą iglastą, podobnie jak tajga, w której byliśmy. No co prawda była w większości tam sosna syberyjska, która u nas nie rośnie, ale także ta sosna zwyczajna i z tych liściastych drzew brzoza i osika, która też w Puszczy Knyszyńskiej najczęściej jest spotykana, ten dąb, jakże często w naszej puszczy jest tak troszeczkę na siłę wprowadzany, bo on jest bardziej charakterystyczny dla południa, więc to także tak zaciekawiło nas, jak o tym mówiłam, jednocześnie, że ci nasi przodkowie to przecież mieli chyba łatwiej, bo patrząc na te drzewa, takie same jak mieli u siebie, no to mogli czuć się o wiele lepiej. Podobnie jak byliśmy w archiwum i tam szukaliśmy tych śladów bierzeństwa, to ja osobiście chociażby znalazłam, że w Tomsku było bardzo dużo mieszkańców wsi Starosielce. I to jest ciekawe, bo to chodzi o wieś Starosielce. To nie chodzi o te dzisiejsze dołączone Starosielce do miasto kolejarzy, tylko dzisiaj jest to właściwie Nowe Miasto i ulica Starosielce, które było kiedyś tą wsią. I to właśnie z tej drewni Starosielce bardzo dużo mieszkańców było w Tomsku. I to też takie trochę bliskie mi się wydało wtedy, mimo że swoich przodków tam nie znalazłam, bo nie byli tam. Ale mimo wszystko jest coś takiego, mimo że byliśmy tak daleko, ale jednocześnie to było takie połączenie tym łańcuchem, tej przeszłości z przeszłością. I tak jakby się poruszało ten jeden koniec, to poruszał się ten drugi. My ten tak koniec tak troszeczkę go poruszyliśmy.
Szarpaliście za ten łańcuch.
Czy relacja z tego wyjazdu też można znaleźć na stronie, gdzie się zapoznać z waszym wyjazdem?
Relacje z wyjazdu są opublikowane na stronie bierzeństwo.pl. Jest to strona Anety Prymaki, która była organizatorką konkursu i szczegółowo każdy dzień jest opisany. Dodatkowo można znaleźć w różnych czasopismach, wiadomościach Polskiego Kościoła Prawosławnego,
czasopisie.
Iwonki tekst jest w naszej książce, zapraszamy
ale
do czytania
naszej książki.
To
chyba wszystkie teksty tak, naszych takich przemyśleń są w książce.
W książce także. Jak najbardziej końcówka.
Także też takie przemyślenia i to, jak każdy z nas odebrał ten wyjazd.
Tak więc zachęcamy naszych radiosłuchaczy do uczestnictwa w premierze książki, która już...
Najbliższy piątek, 10 listopada, zapraszamy do Centrum Kultury Prawosławnej. Wszystkich zainteresowanych książką, naszymi historiami, osoby, które chciałyby się podzielić swoimi historiami, serdecznie zapraszamy, czekamy na Was.
Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia na spotkaniu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.